Studio Polityka.
Dzień dobry. W minionym tygodniu pojawiło się pytanie, kto blokuje unijne pieniądze dla Polski. Nasz rząd wysłał notę w sprawie niemieckich reparacji. Wybory samorządowe zostały przesunięte na kwiecień 2024 roku, a polska reprezentacja zremisowała z Meksykiem w pierwszym meczu na mundialu w Katarze. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek
i Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, portal Polityce.pl, tygodnik sieci.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Maciej Naskręt, Polskie Radio.pl, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry Państwu.
I przy okazji pozdrawiamy Marka Formela, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Studio Polityka.
Anna Wojciechowska z Platformy Obywatelskiej tydzień temu podczas spotkania przedwyborczego z mieszkańcami Ełku wypowiedziała się na temat środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Jej wypowiedzi trafiły do internetu. Posłuchajmy.
Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Przecież to są tak samo inteligentni ludzie. Dlatego są zablokowane pieniądze. Żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, bo wiadomo, że będzie, że te pieniądze zostaną sprzemierzone, zmarnowane i to będzie gwóźdź do trumny.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa na szczyt OBWE w Łodzi nie mogła być inna. Podkreślił, że na Ławrowa nie nałożono całkowitego zakazu wjazdu do krajów Europy. Unia Europejska pozwala mu podróżować tylko ze względu na potencjalne rozmowy pokojowe.
Rosja dokonała agresji na Ukrainę, to Rosja odpowiada za wywrócenie do góry nogami europejskiego systemu bezpieczeństwa, w tym systemu, który znajduje się pod nadzorem, kontrolą tej paneuropejskiej organizacji, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ta decyzja po prostu nie mogła być inna.
W tej kadencji parlamentu nie uda się znieść immunitetu sędziów i posłów, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Projekt zmiany konstytucji został już złożony, jednak by go uchwalić, potrzebna jest większość 2/3 posłów. Senator Karczewski przypomniał, że opozycja zobowiązała się do poparcia zmian dopiero w kolejnej kadencji, jeśli zdobędzie władzę. Były marszałek Senatu mówi, że patrzy na takie stanowisko z niesmakiem.
To jest taka wymówka, to jest taki unik od odpowiedzialności. Myślę, że po prostu nie uda nam się tego zrobić. Niestety, mówię za taką pełną szczerość, choć uważam, że powinno się to zrobić.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, podkreślił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Łukasz Łapczyński. Chodzi o śledztwo w sprawie wybuchu w miejscowości Przewodów, w wyniku którego zginęły 2 osoby. Prokurator dodał, że postępowanie jest prowadzone w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej.
Zakończono już czynności oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono materiał dowodowy, który zostanie teraz zbadany przez biegłych. Poza badaniami biegłych, czynności postępowania będą się koncentrowały na pozyskaniu informacji w drodze międzynarodowych pomocy prawnych.
Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk poinformował, że polski rząd wysłał do krajów Unii Europejskiej, NATO i członków Rady Europy notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych od Niemiec. W dokumencie strona polska wyjaśnia swoje stanowisko oraz powody wystąpienia o odszkodowanie za straty poniesione podczas II wojny światowej. Wiceminister Mularczyk podkreślił, że ważne jest, by partnerzy Polski na arenie międzynarodowej znali przesłanki naszych roszczeń wobec Niemiec.
Ważne jest, żeby opinia międzynarodowa, politycy, dyplomaci, przedstawiciele rządów, wszystkim Ministerstw Spraw Zagranicznych, naszych partnerów mieli wiedzę, jakie są faktyczne przesłanki naszych roszczeń i że Polska faktycznie nie otrzymała żadnych odszkodowań od zakończenia II wojny światowej.
Przesunięcie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku pozwoli lepiej się do nich przygotować, uważa Przemysław Majewski, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Wybory parlamentarne odbędą się za rozłożenie wyborów pozwoli uniknąć wielu problemów, mówił w Radiu Gdańsk Przemysław Majewski.
To też pozwoli samorządowcom lepiej się przygotować na być może zmianę, a być może na kontynuację swojej działalności. Wydaje mi się, że to też dla ugrupowań, które są w Polsce, będzie ułatwienie, bo jednak rozliczenie tak naprawdę podwójnych wyborów wiąże się często, jak mamy przykłady z przeszłości, z problemami później. PKW dopatruje się różnych problemów formalnych.
Przed zawodnikami reprezentacji Polski teraz jeszcze trudniejsze zadanie, mówił na naszej antenie trener Lechii Gdańsk Marcin Kaczmarek. Polska w pierwszym meczu mundialu zremisowała z Meksykiem 0-0. Trener gdańskiej drużyny uważa, że kibice mogą czuć się rozczarowani.
Mimo tego, że Meksyk miał przewagę w posiadaniu piłki, to jednak polska reprezentacja miała piłkę meczową. Szkoda, że Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego, bo jest duże prawdopodobieństwo, że mielibyśmy 3 punkty po 3 meczu i bylibyśmy w dobrej sytuacji na dalszą część mundialu, a tak, no musimy teraz martwić się, co będzie w następnych meczach.
Studio Polityka.
O meczu z Meksykiem chyba warto zapomnieć, bo powiem tak, 40 lat temu chyba obejrzałem pierwszy mecz, który zapamiętałem. Czy może nawet jeszcze dawniej, 43 lata temu. Czegoś takiego jak mecz Polski z Meksykiem naprawdę nie widziałem. Taka taktyka to jest szokująca gra. No, dlatego dziwię się, że komentatorzy z zagranicy ocenili grę polskiej reprezentacji takimi słowami, że nie można ich wypowiadać na antenie. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej z Arabią Saudyjską, także tak chyba zakończymy temat Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, że ten styl, który zaprezentowała polska drużyna, po prostu wykopywania piłki, tak jak się to wykopuje, jak to wykopują chłopcy 6-7-letni na podwórku, no to chyba to nie jest styl, którego kibice w Polsce oczekują i chyba Czesław Michniewicz powinien coś ze sobą zrobić. Chyba, znaczy, nie wiem, czy nie powinien w ogóle zrezygnować z kierowania reprezentacją. Może po tym pierwszym meczu PZPN powinien podjąć decyzję o zwolnieniu Michniewicza, bo ja bym tak podjął. Andrzej Potocki, co sądzi na ten temat?
Oj, trudno powiedzieć, już tam w te układy PZPN-owskie wchodzić
głębiej. Chodzi mi o styl gry polskiej reprezentacji.
Nie, jeśli chodzi o styl gry, no to wiadomo, że tak to będzie. No przecież widać było, no przecież ewidentna sprawa, przecież widać było nawet, choć nie grał tam cały nasz zespół, mam na myśli tych najlepszych, to Chile to nie jest żadna światowa drużyna.
To jeszcze przed mistrzostwami, bo Chile teraz Meksyk.
Ja wiem, ale tylko mówię, że już przed mundialem widać było, że drużyna nie za bardzo jest w stanie wykrzesać z siebie jakieś ofensywne koncepcje. I to była taka gra trochę pod wpływem paniki, żeby nie stracić, broń Boże, jednej bramki. A takie też mówienie, że gdyby Lewandowski strzelił tego gola, to Lewandowski by rozsierdzić Meksyk do tego stopnia, żeby było 2-1 dla Meksyku. Tak jak się to stało w meczu Niemiec z Japonią. I byłoby to, nie wiem, czy lepsze, aniżeli ten wymęczony remis. No ewidentnie tutaj no, drużyna Meksyku lepiej grała. Natomiast Polacy grali bardzo wstrzemięźliwie, defensywnie. Jakby się po prostu... No, był strach przed atakiem i to było najgorsze w tym wszystkim.
Był strach przed tym, żeby piłka przed dotknięciem piłki w ogóle przez jakimkolwiek rozgrywaniem akcji. No to ja naprawdę nie widziałem czegoś takiego. Ja nie widziałem żadnej drużyny takiej, która by tak grała. Maciej Naskręt teraz jeszcze sądzi na ten temat, bo na pewno mecz oglądał.
Oczywiście, że oglądałem. I tutaj trzeba podkreślić ważną rzecz, że to jest taktyka zanudzić na śmierć przeciwnika. Więc ta gra tak nie wyglądała. Była tak zwana laga do przodu i rozgrywka szła.
Problem... Nie, właśnie rozgrywka nie szła, bo szła piłka do przeciwników.
Według naszych piłkarzy szła. Więc tak to wyglądało. No, mecz nie był ekscytujący, nudny.
Wygramy z Arabią Saudyjską, która naprawdę zaprezentowała się wyśmienicie. Ten mecz był niesamowity z Argentyną.
Większe poruszenie wywoływały takie informacje, co ludzie robili między przerwami, że chodzili do toalety, tam tyle wody odpływało z toalet. To było większym zainteresowaniem niż sam mecz. No, miejmy nadzieję, że Arabia Saudyjska, że tak powiem, wybiegała się w meczu z Argentyną. No i teraz będą stali w miejscu, a my po prostu znowu wyjdziemy na ten mecz.
Szczerze wątpię, ale no niestety chyba taktyki możemy się spodziewać podobnej. Wszyscy piłkarze, co jest w ogóle wręcz niesamowite, byli zadowoleni z poziomu gry. Oczywiście z tego jednego punktu ja też osobiście jestem zadowolony, ale piłkarze byli zadowoleni z tej gry, którą my widzieliśmy, na tej gry, na którą nie można było patrzeć. Jarosław Popek to kibic piłkarski, wszystkie mecze chyba Mistrzostw Świata ogląda. Jak ten mecz naszej reprezentacji można ocenić, porównując z innymi meczami, bo chyba tak fatalnego meczu to nie było, przynajmniej dla mnie.
Takiego słabego meczu chyba nie było, ale ja zupełnie przeciwnie, co wy mówicie, powiem, że ten mecz był skuteczny. Nie przegraliśmy go. Pierwszy raz od lat, od 86 roku zdobyliśmy punkt w meczu otwarcia na mundialu, więc o, to brawo. Jest to. A Arabia Saudyjska jest, zagrała jeden mecz życia, zresztą w takim rankingu, który się nazywa ELO, to jest ranking meczów, które były największymi niespodziankami na mundialu. Ten mecz, czyli wygrana Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest wygrana Jugosławii z Brazylią tam w latach 30., więc widzimy jakiej skali to jest niespodzianka. Zagrali mecz życia i drugiego takiego meczu nie zagrają. Wygramy ten mecz z Arabią Saudyjską, potem zremisujemy z Argentyną i wyjdziemy z grupy. I tak to dokładnie wygląda. A jeżeli chodzi o styl,
na to liczymy, oczywiście.
Szczerze mówiąc, panowie, no nie pamiętacie, pamiętacie wyniki meczów z poprzednich mundiali, ale nie pamiętacie styl, w jakim te mecze były rozgrywane.
Pamiętamy.
Więc tego meczu...
Pamiętamy. To było
no, ale nie tak dokładnie. Więc
to, co teraz było, to jest coś niesamowitego.
Czesław Michniewicz ma taką taktykę, miał ją w każdej swojej drużynie, którą prowadził i w młodzieżówce, i w klubach ligowych, więc to jest jego taktyka. Sprawdzała się chociażby w Legii Warszawa, gdzie wygrywał ze Spartakiem Moskwa, dużo silniejszą drużyną, czy innymi drużynami. Właśnie to wymęczone 1-0. Gdyby Lewandowski strzelił to 1-0, to pewnie tak by się skończyło, bo zwrócił uwagę, my zrzucaliśmy tą lagę w cudzysłowie przodu, a Meksykanie wybijali każdą piłkę, która spadała w okolicach pola karnego na auty, więc to była gra równorzędnych, słabych drużyn, ale mamy takich piłkarzy, którzy muszą się pozbierać, bo jeżeli oni się nie pozbierają teraz, to następny mundial już jest nie dla Lewandowskiego, nie dla Glika, nie dla Krychowiaka i Wojciech Szczęsny też zapowiedział, że to jest jego ostatni mundial, więc muszą się chłopaki spiąć.
Cenię bardzo tutaj optymistyczne intencje redaktora Popka i się chciałem tylko spytać, czy redaktor Popek byłby się w stanie założyć o to, że Polska wygra z Arabią Saudyjską, bo ja na przykład nie.
No a ja nawet postawiłem już taki zakład.
Szczerość pańskim tempie.
Ja już postawiłem tak pieniądze nawet.
Że Polska wygra.
Tak jest.
No dobrze, tak to...
U legalnego Buchmachera, żeby nie było.
No dobrze, to porozmawiamy sobie, panowie, jeszcze po programie. Zapewne o wyczynach polskiej reprezentacji i wyczynach innych zespołów, uczestników Mistrzostw Świata w Katarze. Ale teraz przejdźmy do tematów poważnych, bardzo poważnych.
Piłka nożna jest bardzo poważna.
To jest bardzo poważne. No, to jest też ramię polityki w pewnym sensie. Wielki show biznes, wielkie pieniądze. Tu też zawsze jest wielka
duża
polityka.
Niemiecka już
teraz będzie
niemiecka
polityka.
Na mundialu, prawda?
Teraz chyba no będzie.
Niemcy się popisywali.
Panowie mnie poprawcie, teraz będzie mecz USA-Iran, więc.
Będzie.
Tak, to będzie
drugi
też
raz
ciekawe.
W historii mundiali.
Tak, więc to też będzie
ciekawa.
Na
rakiety.
Oby nie. Dobrze, panowie, przejdźmy do spraw bardzo poważnych. Trwa wyniszczająca ofensywa Rosji na Ukrainę. Rosjanie mają taką taktykę teraz, że trafiają, celują w szpitale. Na Ukrainie operacje odbywają się, operacje na dzieciach odbywają się przy użyciu latarek. Niemcy nie chcą przekazać systemu Patriot na Ukrainę. Andrzej Potocki obserwuje tą sprawę na pewno bardzo, bardzo pilnie. Niemcy twierdzą, że ten system, te wyrzutnie dadzą Polsce, ale Polacy no właśnie chcą przekazać, my chcemy przekazać te wyrzutnie na Ukrainie. Niemcy tego nie chcą zrobić. Dlaczego Niemcy nie chcą tego zrobić? Czy to zrobią? Takie systemy ze Stanów Zjednoczonych mają dotrzeć na Ukrainę, ale Niemcy mówią nie. Za chwilę oczywiście też porozmawiamy o pieniądzach, bo pani poseł Anna Wojciechowska z Platformy powiedziała, że to Niemcy te blokują te pieniądze, ale najpierw o tym, co się dzieje na Ukrainie i grozi nam kolejna fala uchodźców w Polsce. Andrzej Potocki.
To, co robią Rosjanie na Ukrainie, to jest po prostu czysta bandyterka. To jest jedna zbrodnia wojenna i widać po prostu pełną kompromitację tego kraju, z którym oczywiście ja, podobnie jak część ludzi na świecie, nie chcę mieć w ogóle nic wspólnego. Tym krajem rządzi jakieś środowisko przestępcze. Nie wiadomo, skąd oni się wzięli, ale to jest typowe właśnie dla Rosji. Rosja zawsze taka była, jest i pamiętam te zachwyty nad tym, że Rosja do NATO i tak dalej. To trzeba być naprawdę kimś, kto nie ma absolutnie zielonego pojęcia o polityce, a już tym bardziej o własnym sąsiedzie, jakim jest Rosja, żeby takie tezy wygłaszać. A teraz to widzimy właśnie na froncie. Dwie lewe ręce po prostu dostają łupnia, gdzie tylko się ruszą. Żołnierze rosyjscy wyglądają jak zwykle, jak nieboskie stworzenia, bo estetyka nigdy nie była mocną stroną wschodniej, w cudzysłowie oczywiście, kultury, i wyżywają się na ludności cywilnej. Myślą, że w ten sposób pokonają. Ja tylko przypominam Putinowi, że Niemcy były bombardowane przez 4 lata w sposób bardzo brutalny, kiedy miasta ich podczas jednego nalotu ginęło po 40 tysięcy ludzi, jak w Hamburgu, około 100 tysięcy, jak w Dreźnie. A to był 45 rok, jeśli chodzi o Drezno. Czy to złamało ducha bojowego armii hitlerowskiej? No nie wygląda to, bowiem dopiero poddali się wtedy, kiedy Hitler strzelił sobie w swoją chorą głowę. W związku z tym tego typu działanie w postaci nalotów to nie odniesie absolutnie w przypadku Ukrainy skutku poza po prostu bezsensownym mordowaniem i bezsensownym cierpienia, które ponosi strona ukraińska. Ale jak jest nastawienie do tej wojny, pokazywały również takie rozmowy na ulicach ze spotkanymi Rosjanami, którzy twierdzą, zwykli ludzie, że Ukraińców trzeba mordować, bo to nie są ludzie, to są podludzie. No tutaj to vice versa bym powiedział o Rosjanach, że to dyskusyjna sprawa, czy takie społeczeństwo można nazwać społeczeństwem ludzkim. No tyle do ludzi są podobni, że jak tyle to człowiek do człowieka z zewnątrz, no to owszem tak. No ale wracając teraz do spraw patriotów, ja tu mam takie... Do końca nie jestem przekonany. No Niemcy zrobili jakiś gest w kierunku Polski, chcąc nam przekazać te rakiety. Oczywiście dużo skuteczniejsze by było z punktu widzenia militarnego to, gdyby rakiety stały po stronie ukraińskiej, co zresztą eksperci mówią jasno i to jest sprawa raczej ewidentna, a nawet część polityków niemieckich twierdzi, że nie jest to zły pomysł.
Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej w niemieckim Bundestagu, polityk zielonych, właśnie poparł taką propozycję Warszawy, żeby te systemy
przekazać. Dokładnie tak. Natomiast problem polega na czym innym, że tu oczywiście nie ma coś już na Niemców obrażać z tego powodu, jeżeli oni tych pocisków w pierwszej fazie na Ukrainę nie przeznaczą patriotów, bowiem nauczenie obsługi tego typu urządzenia, to trwa trochę parę miesięcy. Tutaj nie ma, że boli. To jest dosyć skomplikowany
system. Hajmarsy też miały być bardzo skomplikowane.
Tak, ale Hajmars w porównaniu z Patriotem...
Dobrze,
panie redaktorze. Hajmars w porównaniu z Patriotem jest stosunkowo, powiedziałbym, prostą konstrukcją. Natomiast obsługa urządzenia przechwytającego rakiety balistyczne, bo o tym mówimy, bo do tego jest Patriot, to jednak jest po prostu technicznie dużo bardziej zaawansowane i wymaga większych przygotowań, także to też trzeba brać pod uwagę.
Nie wiemy, czy takie szkolenia się nie odbywają, bo tak jak mówiłem o deklaracjach przekazania systemów Patriot ze Stanów Zjednoczonych Ukraińcom, także tutaj...
Skoro jeżeli Ukraińcy mają, czy szkolą sobie kadry na patrioty, no to Niemcy nie powinni mieć tutaj wahań.
Niemcy mają cały czas wahania, panie redaktorze, bo my czekamy cały czas przecież na czołgi.
No tak, ale tłumaczenie niemieckie, że grozi to eskalacją konfliktu, wysłanie patriotów na stronę ukraińską, jest to po prostu typowe niemiecka polityka umywania rąk i trzymania się mimo wszystko pozorów tego, że my pomagamy Ukrainie, bo rzeczywiście tam jakaś pomoc istnieje ze strony Niemiec do Ukrainy, ale ona jest, że tak powiem,
tak zwana pomoc PR-owa. Jeden z największych producentów broni.
Państwa niemieckiego, ona absolutnie nie jest wystarczająca, a powinna być, bowiem Niemcy są państwem bardzo silnym gospodarczo, mają dużo pieniędzy, mają nowoczesną broń i te takie zachowania, jak teraz z patriotami, jak gdyby pokrywają się z tym, co powiedziała Angela Merkel w ostatniej rozmowie.
Jeszcze słowa Angeli Merkel.
Jak w piosence było, że Edith Piaf, niczego nie żałuję. dalej to stanowisko tak, jest wygłaszane.
Angela Merkel niczego nie żałuje, robiła chyba by cały czas to samo, co robiła, czyli współpracowała z Rosją. Na ten temat będziemy rozmawiali w drugiej części programu. Teraz zapraszam na krótką przerwę reklamową. Witamy w drugiej części programu. Piotr Kubak.
Jarosław Popek.
I nasi goście. Maciej Naskręt.
Dzień dobry.
I Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Wracamy jeszcze do tematu tak zwanej pomocy państwa niemieckiego Ukraińcom walczącym z Rosjanami. Mówiliśmy o brutalnych atakach na między innymi szpitale. To nowa strategia wojny rosyjskiej, to ataki na szpitale, gdzie są ranni, gdzie są dzieci i na infrastrukturę między innymi energetyczną.
No głównie.
Głównie, tak, po to, żeby Ukrainę zamrozić, po to, żeby Ukraińcy nie mieli ani ciepła, ani prądu, ani wody, ani niczego, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. Tak walczy w 21 roku, tak walczą barbarzyńcy, mordercy, zbrodniarze, czyli Rosjanie. Maciej Naskręt, mówiliśmy o Niemcach i o systemach Patriot, które Polacy rekomendują, żeby dotarły, niemieckie systemy, żeby dotarły na Ukrainę. Część polityków niemieckich chce, żeby właśnie tak się stało, ale kluczowe postaci w Niemczech nie chcą. Jak oceniamy tą pomoc i te pomysły i w ogóle działalność Niemców, którzy obiecali Polsce na przykład czołgi w zamian za te maszyny, które my przekazaliśmy Ukraińcom. 200 czołgów przekazaliśmy Ukraińcom, które są z modelu... Ponad 200.
Koło 500.
Nie, ponad 200.
A dodaj te 91, o czym się nie mówi.
O tym ja mówię oficjalnie, podajemy oficjalne
informacje.
Oficjalnie
230 z kawałków.
Oficjalnie ponad 200, tak. 230.
Ale w sumie de facto o tym mówmy jako dziennikarze.
Ale mówmy do mikrofonu, panie Andrzeju.
Tu najważniejsza rzecz w tej sprawie jest taka, że Niemcy...
Mam jedno pytanie. Czy Niemcy faktycznie tak jak to sugerował Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii w wywiadzie dla jednej z amerykańskich telewizji, Niemcy liczyły, że po kilku dniach, zresztą tak też mówili politycy ukraińscy, że po kilku dniach Ukraina padnie. Czy Niemcy, którzy są rzekomo naszym, tak się mówi, sojusznikiem w Europie, w NATO, czy zmienią kiedykolwiek swoją postawę podczas tego konfliktu? Czy do tego nie dojdzie? Czy będą tak naprawdę, jak wielu polityków mówi, wspierać Rosjan po prostu?
Niemcy będą cały czas dbać o swoją gospodarkę.
O swoją czy rosyjską?
O swoją gospodarkę przede wszystkim, ale no, to jest takie pokłosie dbania o własną gospodarkę, czyli dbanie też o gospodarkę rosyjską. Ja uważam, wracając do tematu tych rakiet, no one powinny trafić na Ukrainę jak najszybciej, ale powinny stanąć w takim miejscu, by też zadbały o bezpieczeństwo Polski, żeby takie sytuacje jak w Przewodowie nigdy więcej nie miały miejsca, gdzie zaznaczmy, i to jest podstawowa kwestia, zginęło dwóch obywateli Polski, tak? To są dwie niewinne ofiary tego konfliktu zbrojnego w naszym, zaznaczmy to, w naszym kraju. Więc to jest pierwsza kwestia. No a co, wracając do tych czołgów, no... Niemcy realizują swoją politykę sprzed 24 lutego 2022 roku i myślę, że oni jeszcze mają z tyłu głowy takie podejście, że może wrócimy do tej polityki, może Rosja jednak będzie tym krajem demokratycznym i będzie nam dostarczać na legalnych zasadach paliwa.
Czysty biznes przede wszystkim.
Tak.
Korzystny dla Niemiec.
Dokładnie. Więc tu się nic nie zmieni. Ja myślę, że Rosjanie w swoich, że tak powiem, archiwach mają bogatą literaturę na temat
polityków niemieckich, inwigilowani, którzy wręcz otwarcie pracowali przez wiele lat i pracują na rzecz Kremla. Były kanclerz Gerhard Schröder, to jest najlepszy przykład tego, jak wyglądają niestety Niemcy. I
panie redaktorze, wyjął mi pan to z ust.
Możemy tylko przypuszczać, ilu lobbystów działa w okolicach, czy nawet, można powiedzieć, przy rządzie niemieckim. Jeszcze Andrzej Potocki.
Ja chciałem tylko przypomnieć, co de facto jednak działa na niekorzyść Niemiec, że patrioty to nie jest tak jak czołgi broń ofensywna, to jest broń klasycznie defensywna, bowiem ona służy do strącania rakiet atakujących cele na własnym terytorium, czy na terytorium sojusznika, a nie ma to nic wspólnego z bronią ofensywną, w związku z tym te krygowanie się Niemiec, że tutaj nastąpi eskalacja, jest wierutna kompletnie bzdura, no.
Ale już Niemcy nie krygują się, jeśli chodzi też o pieniądze. Nawet polscy politycy potwierdzają, że to Niemcy blokują pieniądze, które należą się Polsce, między innymi z Krajowego Programu Odbudowy. Pani poseł Anna Wojciechowska prostymi słowami to ceniła. Słyszeliśmy dźwięk na początku audycji. No, mamy sytuację taką, jaką mamy, jeśli chodzi o wojnę. My też mamy swoją. Widać, ktoś chce z nami toczyć wojnę cały czas na płaszczyźnie unijnej. Niemcy jakby też wprost mówią, politycy niemieccy mówili to już dawno, że trzeba zagłodzić Polskę. Ten scenariusz idzie mimo wojny. Nasz negocjator, minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk rozmawia z Komisją Europejską, z politykami. Na razie przełomu nie widać. Andrzej Potocki, czy ten przełom zobaczymy? Czy te pieniądze do nas w końcu trafią? Jakie scenariusze można tutaj rysować? Bo cały czas trwa ten serial KPO. Są ostrzeżenia, że i fundusze spójności zostaną wstrzymane. My jesteśmy na wojnie tak de facto z Rosją, pomagamy Ukraińcom. Miliardy złotych wydajemy. A ze strony polityków niemieckich słyszymy między innymi niemieckich, brukselskich, tylko słyszymy, no jacy my doceniamy waszą pomoc Ukraińcom. No przecież to jest śmieszne już. Andrzej Potocki, jak ocenia szansę na wydobycie pieniędzy z KPO? Co można zrobić, żeby Niemcom w tej Unii, no jednak przytrzeć nosa? Chociaż to już się chyba dzieje, jeśli chodzi o gaz.
Jeśli chodzi o przycieranie nosa, to już Sariusz Wolski, europoseł, wystosował te 7 słynnych punktów, co robić, żeby utrzeć nosa Unii Europejskiej, a nie ona tego nosa ucierała nam. Natomiast problem tutaj polega na tym, że rząd dosyć wstrzemięźliwie informuje opinię publiczną o tym, na jaki jest stan negocjacji z Unią Europejską. I teraz nawet tutaj my, dziennikarze, jesteśmy zdani w dużym stopniu jednak na pewne przypuszczenia i pewne wyczucie sytuacji, a nie na taką obiektywną, stuprocentową analizę, czy my tych pieniędzy dostaniemy, czy nie dostaniemy. Inaczej, rząd robi wszystko, żeby te pieniądze jednak do Polski wpłynęły, nie może posunąć się do pewnych rzeczy, o których tutaj wspominało, między innymi, a właściwie głównie ta wewnętrzna frakcja w Zjednoczonej Prawicy, mam na myśli ziołstów, którzy od początku stawiali sprawę jasno, że tych pieniędzy nie będzie. Ja jedyne mogę co powiedzieć, to osobiście jestem raczej zdania, że szanse są na uzyskanie tych pieniędzy przed wyborami bardzo niewielkie. Mam nadzieję, że będę się mylił. Rząd no też nie może...
Czyli idzie akcja po prostu na obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy.
Jeszcze jest jedna historia, o której się mało mówi, że w tych wszystkich negocjacjach ze strony Unii Europejskiej de facto został obrażony nasz prezydent, bowiem obiecano mu to, że podpisanie i porozumienie w kwestii KPO nastąpi pod warunkami, które Polska de facto spełniła. No i pan prezydent powiedział, że w ten sposób on się czuje tutaj oszukany i nie sądzę, żeby
pałac prezydencki... Ale nie
sądzę, żeby pałac prezydencki był taki znowu skory do ustępstw aż tak dużych, jakich by chciał rząd Morawieckiego. Sytuacja jest, jak to powiem, wspomniałem, niejasna i musimy jeszcze czekać na to, aż przypłyną jakieś informacje, które pomogą nam rozstrzygnąć ten problem, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że źle widzę te szanse na otrzymanie przed wyborami tego KPO, bowiem za Unią Europejską w tej kwestii stoją Niemcy, którym nie tyle zależy oczywiście na tej praworządności, tak zwanej praworządności w Polsce, bo to jest argument, który opozycja opozycja stawia przeciwko rządowi swoim wyborcom, którzy nie mają pojęcia, o co tam się dokładnie toczy, gra. W związku z tym nie chodzi tu o praworządność, to po prostu patrząc na to szeroko politycznie, po prostu nieco mnie zależy na tym, żeby Polska dalej wzmacniała się gospodarczo, a te pieniądze na pewno tutaj spowodują jakieś obniżenie tych problemów gospodarczych, które wynikły w Polsce na skutek ataku Putina, ataku Rosji na Ukrainę, kwestie gospodarcze i tak dalej. Ale generalnie, jak już wspomniałem, ponieważ tu chodzi o coś więcej, aniżeli tylko o tę praworządność, to wątpię, żeby jednak do wyborów
chodzi o to, żeby rząd konserwatywny nie rządził w Polsce, bo to przeszkadza wielu interesom. Przeszkadza to też między innymi części sędziów, czyli tak zwanej kaście sędziowskiej, jak oni sami się nazywają. Maciej Naskręc, jeszcze słowo na temat tych pieniędzy i tego...
Ta kwestia z KPO wygląda jak jedna wielka próba wręczenia łapówki, tak naprawdę. No bo z jednej strony damy wam pieniądze, już oficjalnie mówią przecież działacze polityczni, liberalni działacze polityczni mówią, że damy pieniądze do Polski, popłyną jak zostanie przejęta władza w państwie przez...
A też do końca nie wiadomo, tak?
Właśnie na tym się chyba działacze realno-lewicowych formacji nie zastanawiają, czy faktycznie jeśli nawet będą kierowali państwem polskim, bo wygrają wybory, czy faktycznie Niemcy dadzą te pieniądze, bo moim zdaniem chyba nie.
Ja też nie jestem taki pewien do końca.
Mogą przeżyć,
nawet gdyby Platforma wybory wygrała.
Mogą przeżyć wielki zawód.
No, też tak może być, no, ale to wszystko wygląda na taką wielką, moim zdaniem,
znaczy to jest naciski, szantaż, tak, którego nie powinna się dopuszczać Komisja Europejska i instytucje europejskie.
I te wybory,
no niestety...
które teraz będą w przyszłym roku, tak naprawdę to będą wybory o to, czy stolica Polski jest w Warszawie, czy w Brukseli. Taka jest moim zdaniem.
Nie mówiąc o Berlinie.
Bo Bruksela, Berlin to koło siebie praktycznie.
To chyba ten ośrodek decyzyjny jest...
Warszawy jest Berlin, niż nie Brukseli.
Mentalnie oczywiście.
Berlin już swoje pokazał, jak zarządza, jakie rządy są błogosławieństwem dla Europy, jak to się wyrażał Donald Tusk, żona Angeli Merkel, czyli finansowanie zbrodniarzy rosyjskich, cywilizowanie Putina, a jak ono wygląda, no to mamy do czynienia i widzimy to na ekranach naszych telewizorów. Śmierć i pożoga na Ukrainie. Właśnie teraz widzimy takie obrazy. Taka była polityka Niemiec dla Europy. Przejdźmy do spraw gdańskich, bo tutaj w Gdańsku też sprawy niemieckie są bardzo ważne, ale chyba to dzisiaj o sprawach niemieckich w kontekście Gdańska nie będziemy rozmawiali, a będziemy rozmawiali o tym, jak demokraci, czyli rządzący miastem, bo tak w cudzysłowie mówię demokraci, bo zaraz posłuchamy pewnie o tym, jak przebiegają w Gdańsku konsultacje władzy samorządowej z mieszkańcami, czyli nie wiem, no może Maciej Naskręt, jakby można to określić? Jedna wielka ściema?
Jak wyglądają konsultacje, Jarek, to jednym słowem może określić. Nie wyglądają. Maciej Naskręt właśnie opublikował na Twitterze taką bardzo fajną informację dotyczącą konsultacji.
Tak. W środę odbyły się konsultacje na Dolnym Mieście. Przypomnę słuchaczom, że ten teren ma zostać zabudowany przez dewelopera w partnerstwie publiczno-prywatnym. Deweloper tam stawia sobie warunki, no ale i też miasto musi coś dać mieszkańcom za to, że ten deweloper zabuduje ten teren. No i zaproponowano odnowienie tych bastionów wokół opływu Motławy. Konsultacje zorganizowano, a w zasadzie warsztaty, bo teraz nie nazywa się pewnych...
Tak jest, bo to niezgodne z prawem
tak,
było.
Bo to, dokładnie, to jest taka gra słów. Konsultacje powinny się odbyć w dużym gronie, powinna być akcja promocyjna do tego, by przyciągnąć jak najwięcej ludzi. A to były warsztaty, ludzie przyszli, coś tam popisali. Wcześniej poszli jeszcze na spacer. Uwaga, na spacer, który odbył się o godzinie 16 w środę minioną.
To po ciemku.
Dokładnie, chodzili, urzędnicy przedstawiali, co tu powstanie, ludzie nie widzą, tam oświetlenia nie było.
Jaki to urzędnik prowadził te warsztaty?
To są urzędnicy Urzędu Miasta.
Tam, a to może z nazwisk takich urzędników trzeba powiedzieć.
Tam się widziałem, pojawiła się pani Ewa Betle.
I miała noktowizor ze sobą? Czy nie
miała noktowizora. Był też, co ciekawe, znany z historii wokół owiec, niejaki urzędnik zwolniony już dyscyplinarnie z pracy, niejaki Michał Szymański na tych warsztatach. To mnie bardzo też zaskoczyło. No, coś tam się dzieje wokół tej historii. Może, nie wiem, może deweloper...
Wszyscy owiec poszukiwali?
Nie, owiec nie poszukiwali, bo owce są były po drugiej stronie opływu motorowego. I co jest właśnie najciekawsze w tej całej historii? Że miasto będzie tylko odnawiać tą jedną stronę od tego opływu Motławy, od strony, gdzie będzie zabudowę robił deweloper. Od drugiej strony, od strony Olszynki, kompletnie nic nie powstanie. Mieszkańcy Olszynki mogą się czuć pokrzywdzeni tą całą historią. To oni właśnie korzystają najbardziej z tego opływu Motławy. To oni tamtędy chodzą, bo oni idą tam do pracy. Korzystają z tych kładek, które są tam nieliczne. To do nich powinno być też skierowane, powinny być skierowane te warsztaty, w cudzysłowie. Wyglądało to tragicznie. I teraz kolejna historia. Sprawa z Invest Comfortem.
Cygańska Góra.
Cygańska Góra. No właśnie, bo to rozmawialiśmy na temat też na antenie Radia Gdańsk kilka razy.
Tam jest ta historia Lex Developer, prawo dewelopera. I tam problem polega na tym, że nie ma takich konsultacji, znaczy ustawodawca nie przewidział takich konsultacji, jakie znamy na przykład podczas budowy dróg i tak dalej, i tak dalej. Ale to deweloper, jego głównym zadaniem jest przedstawić taką ofertę do Rady Miasta, która spełnia wymogi wszystkie mieszkańców. I Rada Miasta jest tym bezpiecznikiem tych wszystkich pomysłów dewelopera i mieszkańców.
No jest albo nie jest.
I tutaj oczywiście Platforma Obywatelska i Wszystko dla Gdańska poparło pomysły dewelopera, a te pomysły z kolei nie podobały mieszkańcom. 300 osób zgłosiło sprzeciw wobec tam zabudowy, wobec urządzenia tego terenu wokół ich dotychczasowej zabudowy. Więc
będzie jakaś ochrona stawu, oczywiście.
Jeszcze mogę dalej przypominać, wymieniać. GPW, trasa łącząca Wrzeszczy
sąsiadujący z nami tramwaj, który
Radnym Gdańsk,
bohaterów. No jak wyglądały te konsultacje?
To też chyba coś było, działo się w ciemnościach.
Spotkanie informacyjne zostało odbębnione i teraz wszyscy mówią, że to były konsultacje. No, jakby to były porządnie przeprowadzone konsultacje, to by takich oporów ze strony mieszkańców nie było. No, każdy by sobie wyjaśnił, na czym polega problem i byłoby poszukiwanie pewnego konsensusu, a teraz jest medialne przerzucanie się problemami.
Dobrze, panowie, ale
rozmawiamy
na temat tego, że nie ma w Gdańsku żadnych rozmów z mieszkańcami, żadnych konsultacji już od miesięcy,
czy od lat.
I pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy kiedyś mieszkańcy Gdańska, ci, którzy głosują na rządzącą obecnie koalicję w Radzie Miasta Gdańska, przejrzą na oczy, czy nie?
Nie przejrzą na oczy, bo po prostu ten fanatyzm opozycji, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, jest po prostu wręcz porażający. Nie trafiają tam żadne argumenty. Ci ludzie żyją w bańce informacyjnej. Za nic w świecie nie będą chcieli poszerzać spektrum swoich zainteresowań, łącznie dotyczących własnego miasta, i będą się jak te cielaki zgadzali na wszystko, co Urząd Miasta zdecyduje w tej czy w innej formie. Też taki styl właśnie jak Komitet Obrony Demokracji, jak Kodziarze, jak obywatele EP,
zaprosi się sędziów.
Ale to jest oczywiście ich problem, mój też również, ja też jestem...
Znaczy, panie redaktorze, bo problem zarządzania miastem uderza również w ludzi, którzy nie głosują na panią prezydent Dulkiewicz, czy na jej stronników politycznych, bo dziury dotyczą każdego każdego.
No ale dziury też.
Dziury, te ciągłe mnóstwo takich rzeczy. A blokowanie miejsc parkingowych. Panowie... Przepraszam, panie Macieju.
Ale jeśli chodzi o Nowe Miasto, to na przykład ja tam bardzo często chodzę z psem na spacer. Przyjeżdżam specjalnie, lubię ten teren, lubię te forty.
Już niedługo będzie beton.
Stare. I też byłbym ciekaw, jestem ciekaw, jak ta sprawa się zakończy, bowiem jest to teren, który naprawdę jest terenem architektonicznie i przede wszystkim historycznie bardzo rozwojowym. Jest to unikat w skali europejskiej. Takie właśnie fortyfikacje XVII-wieczne.
Westerplatte też było miejscem unikatowym, a co było, kiedy miasto zarządzało Westerplatte, widzieliśmy. Jeszcze Maciej Naskręt.
Ja tylko dodam jeszcze jeden przykład. Zobaczcie państwo, jak miasto współpracuje z radami dzielnic. No to jest skandal moim zdaniem. Rady dzielnic przygotowują opinie, wypowiadają się na jakieś tematy. Dla nich bardzo istotne. To są powstanie jakiegoś przejścia dla pieszych, zabudowy jakiejś działki. A co robi miasto? Jak oni reagują na to? Ta opinia no, trafia gdzieś tam do szuflady i zostaje tam po wsze czasy. Oni, każdy zapomina.
Ale budżet obywatelski mamy. Dobra, panowie, no to mówimy, narzekamy, a właśnie obecna władza Gdańska ma jeszcze zapewnione spokojne pół roku więcej.
Twierdza zamknięta o pół roku dłużej, pisze chyba redaktor Marek Formela, który dzisiaj jest niestety nieobecny na łamach Gazety Gdańskiej.
Tak jest. Czy to oznacza, że PiS zrobił przysługę takim ludziom jak Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Karnowski, Andrzej Potocki?
No trudno tak to ująć, no, humorystycznie, można tak to powiedzieć, ale generalnie tutaj chodzi o to, żeby te wybory samorządowe nie kolidowały razem z wyborami do parlamentu. To jest też bardziej dla dobra obywateli niż dlatego, żeby Aleksandra Dulkiewicz et consortes mogli jeszcze sobie posiedzieć na swoich stołkach pół roku dłużej. Bardziej to jest to kwestia oszczędności pieniędzy, kwestia organizacji i po prostu pragmatyka wskazuje na to, żeby jednak wyborów do samorządów nie łączyć bezpośrednio z wyborami do Sejmu, bowiem robi się chaos niepotrzebny, ludzie są trochę nawet zdezorientowani, a przy okazji jest to droższe. W związku z tym decyzja akurat tutaj partii rządzącej, jeśli chodzi o przeniesienie wyborów samorządowych o pół roku dłużej, moim zdaniem jest słuszna, choć na przykład rozumiem też to, że wielu osobom może się to nie podobać z racji tego, że Układ Gdański dalej będzie zakonserwowany przez te następne pół roku, to akurat tu na terenie województwa pomorskiego.
No dobrze, ale pani prezydent zarobi 80 tysięcy złotych więcej niż jakby by była skrócona ta kadencja, więc to też
osoby
jest...
do innej spółki też by tam zarobiły.
No dobrze, ale czy te dodatkowe 6 miesięcy na przykład pomogą Zjednoczonej Prawicy, żeby wykreowała takiego kandydata na prezydenta miasta Gdańska, żeby mógł on rywalizować z chociażby z Aleksandrem Dulkiewiczem?
To jest trudne pytanie w Gdańsku. Gdańsk jest trudnym miejscem do walki politycznej, szczególnie dla działaczy konserwatywnych. Ja uważam, że na razie na tym polu politycznym nikt się nie kreuje, żadna postać się nie pojawia, która mogłaby no, przejąć władzę w Gdańsku z ramienia Prawa na przykład i Sprawiedliwości, albo jakiś inny konserwatywny, niezależny działacz. No jest sytuacja w Gdańsku dość trudna. Wszyscy się zastanawiają, kto wystartuje. Pani prezydent Dulkiewicz już zapewniła, że będzie startować.
Wymuszona została ta deklaracja chyba na pani prezydent, zdaje z tego, co wiemy.
Tak. Nie chcę, ale muszę.
Nie chcę, ale muszę.
Przez Stowarzyszenie Wszystko tak. Dla Gdańska. Tak. Więc czy uda się wykreować... Ja uważam przede wszystkim, że przyszły kandydat, który będzie zwał w szranki z panią prezydent Dulkiewicz, musi się liczyć z jednym, że będzie musiał wiele rzeczy w tym mieście naprawić. I to,
jak wygra.
Jak wygra oczywiście i to może go wystraszyć.
I tu musimy panowie postawić kropkę. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci Portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Maciej Naskręt, polskieradio.pl i Dziennik Bałtycki.
Jarosław Popek
i Piotr Kubiak. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.